Podcast został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w 2023 roku w ramach zadania publicznego Katolicki Ośrodek Adopcyjny.
Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o stratach. Jest ze mną
Ewa Kiełek-Rataj, psycholog, psychotraumatolog.
I Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu, pedagog. Chcemy porozmawiać o stratach, dlatego że jest to temat, który jest obecny w naszym życiu niemal codziennie. Dotykamy straty na różnych etapach, różnych osób, bliskich lub dalszych. Sposób, w jaki przeżywamy te żałoby, zależy od bardzo wielu czynników i to będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy.
Będziemy rozmawiać o szczególnym rodzaju utraty, bo będziemy rozmawiać o utracie dziecka na każdym etapie.
Tak, będziemy również rozmawiać o utracie nadziei na posiadanie dziecka, co jest szczególnym rodzajem żałoby. Stratą w ośrodku zajmujemy się od lat, przygotowując kandydatów do rodzicielstwa adopcyjnego. Pracujemy na stratach, których doświadczyli nasi kandydaci, jak również uświadamiamy, czym taka strata jest dla dziecka. Może na początek porozmawiamy o stracie dzieci, które się nie urodziły.
Tak, to jest dość powszechne zjawisko. Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się takim danym statystycznym, a jest wiele źródeł tych danych, kiedyś dość wnikliwie analizowałam i różne raporty Światowej Organizacji Zdrowia, czy chociażby sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z 1993 roku. Z tych wszystkich analiz wynika, że to doświadczenie straty, które jeszcze może warto też powiedzieć, należałoby podzielić, tak, na dwa rodzaje, to znaczy poronienie, a więc kiedy do tej straty dochodzi do 22 tygodnia trwania ciąży i później, jeżeli na późniejszym etapie, to wtedy mówimy o wewnątrzmacicznej śmierci płodu, której następstwem jest martwy poród. Oczywiście im młodsza ciąża, im wcześniejsza, tym większe jest ryzyko, że do tej utraty dojdzie. I jeśli chodzi o stwierdzone ciąże klinicznie, to na przestrzeni lat właściwie ten wskaźnik, jeśli chodzi o polskie dane, jest niezmienny i waha się w okolicach 11%. Przy czym, jeżeli poczytamy sobie też różne źródła medyczne, to w nich znajdziemy informacje o tym, że 15, 20, nawet 20% ciąż jest, zostaje poronionych. Ta rozbieżność może wynikać z faktu, że te dane z raportów dotyczą ciąż klinicznie stwierdzonych, tak? A tutaj przemawia jeszcze też doświadczenie lekarzy, którzy spotkałam się nawet z takim stanowiskiem, że prawdopodobnie nawet każda kobieta w wieku rozrodczym ma za sobą doświadczenie poronienia, może nawet większość z nich nawet o tym nie wie, nie? Jeżeli dochodzi do tej straty na bardzo wczesnym etapie ciąży. Natomiast jeśli chodzi o martwe porody, to około 1500 dzieci jest martwo urodzonych w Polsce. I zwróćmy uwagę na to, że ten problem jest znaczący, dlatego że to oznacza około ponad 40 tysięcy kobiet, które doświadczają tej straty, ale też i mężczyzn, którzy również tej straty doświadczają i całych systemów rodzinnych. Jeżeli w tej rodzinie są już inne dzieci, to one również tej straty doświadczają.
Mhm. Czyli warto powiedzieć o tym, że cała rodzina jest w procesie żalu i żałoby po stracie i teraz od tego, w jaki sposób ta żałoba jest przeżyta, jak jest dopuszczono do przeżywania, bo mówiłyśmy o tym i my o tym na warsztacie również mówimy i to rodzice potwierdzają nam, że nie ma takiego społecznego przyzwolenia na przeżywanie żałoby po dziecku utraconym na tak wczesnym etapie. I te wszystkie okoliczności czy sposoby na przeżywanie żałoby są niewłączone, tak? Mówimy tu o takim pogrzebie, który jest też domykający żałobę. Mówimy też o tym, że no jest chociażby grób, tak? No w tej chwili już wszystkie nowe wytyczne mówią o tym, że możemy pochować dziecko urodzone na tak wczesnym etapie, czy, no właśnie, czy to dochodzi do poronienia, nawet do aborcji. W każdym razie dzieciątko może być pochowane i łatwiej wtedy rodzinie, nie tylko rodzicom, przeżyć tę żałobę.
Tak, weźmy pod uwagę to, że spośród wszystkich strat dziecka, to utrata dziecka w okresie prenatalnym jest najczęstszym zjawiskiem i też najbardziej lekceważonym. I to, o czym mówisz, Basiu, to mi się też mocno zgrywa z tym, o czym pisał Doka, o takim rodzaju żalu, który z jakiegoś powodu nie jest społecznie uznany, publicznie okazywany, tak, czy uzyskujący jakieś takie społeczne wsparcie. Doka opisuje różne kategorie sytuacji, w których może mieć miejsce taki żal. I ta strata dziecka prenatalnego też wpisuje się w dwie takie kategorie. Po pierwsze, kiedy związek między osobą doświadczającą żalu, a tą, która odchodzi, nie zostaje rozpoznany i uznany przez społeczeństwo. I z czymś takim mamy do czynienia właśnie w sytuacji poronienia, straty prenatalnej. Takie relacje często nie są uznawane za znaczące i godne tego, żeby tutaj towarzyszyła im jakaś silna reakcja żalu. Może być też tak, że sama strata nie jest uznana za znaczącą, tak? Dla przykładu też rodzice, którzy oddają dziecko do adopcji, tak? Oni też często są pozbawieni tego prawa do przeżycia żalu. Albo rodzice zastępczy, tak? Kiedy dziecko odchodzi z ich rodziny.
Tak,
więc
tak.
Podobna jest sytuacja rodziców, którzy doświadczają straty dziecka prenatalnego. Mhm.
I warto też powiedzieć, i to też potwierdzają nasi kandydaci, że społeczeństwo tak dalece tego nie rozumie, że mówią, no ale o co chodzi? Przecież nie wy tego dziecka nie poznałeś. Że żałoba stereotypowo kojarzy się tylko z kimś, z kim mieliśmy jakąś relację, z kim żyliśmy przez ileś lat. Natomiast tutaj cały człowiek, tak, i jego ciało, i jego umysł, i to, że cała rodzina przygotowywała się przecież na przyjęcie tego dziecka, tak? Mówimy właśnie nie tylko o małżonkach, mówimy o dziadkach, mówimy o rodzeństwie tego dziecka. I to jest bardzo trudne również z perspektywy właśnie tego malutkiego dziecka, które być może w rodzinie jest i niewiele z tego rozumie, może jeszcze mniej niż dorośli. Dlatego trzeba bardzo podkreślić to, że tam, gdzie rozwiązaniem nie jest poród, rozwiązaniem staje się żałoba, tak dobrze i właściwie przeżyta. Rozumienie tego, że ta rodzina jest w procesie żałoby, jest naczelne do tego, żeby pomóc tej rodzinie i żeby właśnie, kiedy minie czas żałoby, żeby oni mogli tak z powrotem wrócić do, na oczywiście na tym doświadczeniu, bo tego się nie da wymazać, tak? Tutaj czas leczy w tym sensie tylko, że orientujemy się na nowe, bazując na tej stracie, mając do niej już zupełnie inny stosunek, jak minie ten ból. Ale warunkiem takiego przeżycia tej żałoby jest oddanie się smutkowi. To on jest takim naturalnym sposobem dostosowywania się do podmiotu straty i to jest bardzo ważne. I druga rzecz ważna, to, żeby nawet my o to pytamy też, tak? Kto był z tobą wtedy? Jak to robił? Tak? W jakim sensie był pomocny w przeżywaniu żalu i żałoby po stracie?
W przypadku śmierci dziecka czy poronienia, straty dziecka w okresie prenatalnym, trzeba też odżałować wszystkie plany i marzenia z nim związane, prawda? I wspomniałaś też, Basiu, o rodzeństwie. I myślę sobie, że tu jest jeszcze jeden taki ważny wątek w tym przeżywaniu, takim wspólnym przeżywaniu tej straty, w tym, o czym mówisz, że że ten smutek jest jak najbardziej uprawniony, ten żal, żałoba, to jest jak najbardziej uprawnione, ale co ważne, żeby nie próbować tego ukrywać przed żyjącym rodzeństwem. Mhm. To może prowadzić do dramatów wielkich w tym systemie rodzinnym, dlatego że dzieci doskonale wyczuwają emocje rodziców, tak? I rodzic może próbować to ukrywać, może nie mówić, ale dziecko wyczuwa, że jest napięcie, że coś jest nie tak. I to generuje w dziecku lęk. Mhm. Żeby temu zapobiec, należy uczciwie dziecku powiedzieć, z czym ten mój stan, ten smutek jest związany.
Że na pewno nie z nim.
Dokładnie.
Im młodsze dziecko, tym to tak, ważniejsze.
Mhm. Że nie jest, że ono nie jest przyczyną tego, mhm, prawda? Mhm. Bo dziecko wtedy traci grunt pod nogami. Ma zupełnie zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Przypomina mi się historia bardzo bliskiej mi osoby, mojej przyjaciółki, która też doświadczyła straty. Mając już dwójkę dzieci, nie ukrywała tego przed nimi i kiedy miała trudniejszy moment, po prostu musiała usiąść w fotelu i płakać. Córeczka podeszła i powiedziała: mamusiu, czy płaczesz dlatego, że tu padło imię tego dziecka, bo nadali mu również imię, to też jest ważny element. Czy płaczesz dlatego, że on odszedł? I mama powiedziała: tak, to wystarczyło, nie? Bo dziecko jest to w stanie zrozumieć i przyjąć. I wtedy czuje się bezpiecznie.
Tak. Przy okazji dzieci też widzą, jak się przeżywa takie trudne chwile, tak? Między innymi stratę. I dziecko nauczy się tego, tak? Będzie wiedziało, że można to przeżyć, tak? Że,
tak.
Że ważne jest to, że jesteśmy szczerzy wobec siebie, że jesteśmy wsparciem dla siebie, że no, w tym bólu jest trudno, tak? Płaczemy razem, ale nie odrzucamy jeden drugiego. Że nie zamykamy się w tym bólu i że to jest bardzo ważne.
Dokładnie.
Ja myślę, że takich przykładów pewnie każda z nas może wymienić bardzo dużo, ale ja jeszcze myślę, że ważne przy okazji, jak mówimy tu o przeżywaniu żałoby przez dzieci, warto powiedzieć o tym, że nam dorosłym wydaje nam się, że powinniśmy dziecko chronić nie mówimy. Właśnie to jakby powodowane jest to jakimś myśleniem, że to będzie dobre, ale tak jak powiedziałaś, że dziecko jednak wyczuwa to napięcie, źle się z tym czuje, często uderza w siebie, bo myśli, że to ono jest sprawcą, no bo nie było widać tego kogoś, tak? Kogo nie ma nagle i z powodu którego jest żałoba. Natomiast często też dorośli używają eufemizmów, tak? Nie mówią na przykład, że dziecko zmarło, czy że babcia zmarła, tylko że odeszła albo zasnęła. Małe dzieci pojmują to dosłownie, więc jak zasnęła, to się obudzi.
Jak tak? Odeszła, to dokąd poszła i dlaczego odeszła?
I dlaczego odeszła? Mhm. Czemu poszła sobie do jakiegoś nieba, jak przecież miała ze mną jutro pierogi upiec? Więc dokładnie takie myślenie ma dziecko, więc tym bardziej ważne jest, żeby właśnie w rodzinie była taka szczera rozmowa, pochylenie się nad każdym. Oczywiście, że dziecku powiemy jego językiem, albo wręcz nie trzeba nic więcej, tylko czasem odpowiedzi na pytanie: mamusiu, tak? Czy płaczesz z powodu tego, że tak, z powodu dziecka? No tak, i to już wystarcza. Nie trzeba dziecku wykładu robić, bo ono też tego nie przyjmie zwyczajnie. Więc im prostszy język, tym dziecko jest w stanie bardziej to udźwignąć.